W niedzielę 4 października 2009 roku do rąk czytelników opiekuna trafił numer, w którym ukazał się pierwszy artykuł księdza Krzysztofa Piotra Kowalika. W nowym, choć nie pierwszym publikowanym na łamach diecezjalnego dwutygodnika cyklu, po serii artykułów związanych z miejscami świętego Pawła, tym razem miały to być wędrówki po ścieżkach Ojczyzny Jezusa. Miała to być opowieść o tych drogach, po których chodził sam Zbawiciel.
I po niespełna 5 latach ukazała się książka Śladami Jezusa, wędrówki po Ziemi Świętej, zbierająca te kilkadziesiąt artykułów w jedną całość. Powstawała w redakcji opiekuna około 2 miesiące, począwszy od stworzenia makiety przez korektę aż do przygotowania do druku. I z radością przywitaliśmy ją zaledwie tydzień temu, kiedy przyjechała z drukarni diecezjalnej w Sandomierzu.
Głównym bohaterem tej książki, jeśli wolno mi oczywiście tak powiedzieć, jest oczywiście sam Jezus. W szerszej perspektywie jednak jest nim tak naprawdę Ziemia Święta. Niemy świadek historii zbawienia. I o niej właśnie chcemy chwilę porozmawiać z autorem książki i naszym wykładowcą, księdzem profesorem Krzysztofem Kowalikiem.
Może zacznijmy od tego, czy pamięta ksiądz swoją pierwszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej? Kiedy to było?
To są rzeczy, których się nie zapomina, szczególnie jeżeli jest tak, że przychodzą one w sposób, których by się człowiek nigdy nie spodziewał. Bo ja bym troszeczkę zaczął od zupełnie innego spotkania z Ziemią Świętą, zanim będzie pierwsza pielgrzymka. To był czas seminaryjny. Myśmy byli chyba na drugim bodajże roku. Odbywały się wtedy zajęcia w drugiej części gmachu seminaryjnego, który z racji wysokich temperatur nazywany był Syberią. I tam nasz rocznik liczył sobie 50 studentów, więc gdzieś nas trzeba było pomieścić. Sala była odpowiednio duża. I wtedy, to jest rok gdzieś chyba 86. Tak. Myślę, że te daty to nie są one tak istotne, bo to potem gdzieś uciekają, ale wtedy jeszcze wyjazd za granicę w ogóle był rzeczą abstrakcyjną dla nas jako studentów. Natomiast pojechali księża z naszego seminarium, nasi profesorowie, księża z diecezji do Ziemi Świętej i myśmy dostali prezenty, to były pocztówki. Takie pocztówki się dzisiaj kupuje. Jest jeden na Górze Oliwnej sprzedawca, który ma zawsze żelazny repertuar. Jest to 30 kartek za tak zwanego $1. Czyli mniej więcej możemy sobie obliczyć, że jedna to jest koło 3 centów. I to był właśnie prezent, który każdy z nas po takiej kartce dostał oczywiście. To było właściwie takie spojrzenie pierwsze, to ja do dzisiaj akurat tak się stało, że ta pocztówka mi się zachowała. Mam ją u siebie. To było zdjęcie ściany płaczu i modlącego się przy niej człowieka. I to było takie pierwsze spotkanie na coś, co się wydawało w ogóle nieosiągalne, niemożliwe. Natomiast okazuje się, że rzeczy niemożliwe w życiu człowieka się realizują. W czasie studiów padła propozycja wyjazdu do Ziemi Świętej. To była propozycja ze strony mojego promotora. Dotyczyła ona kilku osób. I to było właściwie takie pierwsze ruszenie w tę stronę, które do tej pory znane było albo z opowieści, albo z kart Biblii, albo ewentualnie ze zdjęć. Także trudno właściwie takie miejsce, za którym jeżeli wchodzi się w tekst biblijny, to się z nim zawsze w jakiś sposób tęskni. Zawsze ono staje się, tak jak Biblia jest księgą obietnicy, tak właściwie ta ziemia też jest jakimś takim punktem, w którym chciałoby się go zobaczyć, chciałoby go się przeżyć, chciałoby się go doświadczyć. Także trudno zapomnieć wtedy, kiedy ta tęsknota zaczyna się realizować.
No właśnie, jak wypadła ta pierwsza konfrontacja tych tęsknot, wyobrażeń z rzeczywistością, ze spełnieniem tych marzeń?
Pierwsza konfrontacja to jest takiego miejsca zawsze z wielkim drżeniem serca. To jest coś takiego, jak ja jeszcze odwołam się do sytuacji pierwszego wyjazdu w dzieciństwie nad morze, kiedy jadąc cały czas było myślenie, jak to wygląda, jakie to jest, czy to się da w jakiś sposób ogarnąć, zobaczyć i nagle ukazuje się pewien bezmiar, który się wydaje niewyczerpany. I właściwie takie spotkanie z Ziemią Świętą pierwsze też jest takim bezmiarem jakby niewyczerpanym. Samych miejsc, tych punktów, które nagle dotyka się. Aha, to jest to miejsce związane z narodzeniem Chrystusa. To są gdzieś ścieżki, które są śladami, w którym on chodził z apostołami. To jest jakieś miejsce, ale z drugiej strony też jakby trzeba się przyzwyczaić, że to się stało w pewien sposób współczesne. Nagle trzeba było sobie powiedzieć, że budowle kościołów, te miejsca, sanktuaria, częstokroć budowane dzisiaj, gdzieś trzeba było czasem w wyobraźni pozostawić. Gdzieś trzeba było szukać tego pierwszego śladu, choćby najdrobniejszego, który by powiedział, że aha, to jest miejsce, w którym rozegrała się Ewangelia, to jest miejsce, w którym wydarzyło się Słowo Boże. A do tego jeszcze jedna rzecz, wchodziło się poza miejscami biblijnymi w kraj, który dzisiaj tej różnicy już nie ma, ale który od strony technicznej był zupełnie innym, był o wiele bardziej rozwinięty, czyli jakby to jest ten moment, w którym powiedziałbym, że na początek chłonie się jak gąbka. Tak, kiedy człowiek ma trochę otwarte usta i wszystko wydaje się rozmiarów o wiele większych niż rzeczywiście jest. Stąd potem, kiedy drugi raz się jedzie, nagle ma to się wrażenie, aha, to ta budowla nie jest wcale taka olbrzymia. To ona jest troszeczkę mniejsza niż na początku się wydawało. Tym bardziej, że ten pierwszy raz jeszcze było tyle specyficzne wyjazdu, nie było wcale powiedziane, ja się nigdy w życiu nie spodziewałem, że ja będę więcej jeszcze w Ziemi Świętej mógł być.
Studium Pisma Świętego, o tym, jak Biblia odnosi się do rzeczywistości, a czy taka znajomość właśnie Pisma Świętego pomaga przygotować się do takiej pielgrzymki?
Myślę, że na pewno, tylko trzeba by teraz jeszcze spojrzeć w takich dwóch różnych aspektów, bo jedna rzecz to jest pewna ilość wiadomości z archeologii, które czasem próbują uściślić, czasem stawiają wiele wątpliwości i stąd może być taki balast, w którym stawia się pytanie, czy to aby na pewno tutaj było. Ile mam 100% pewności, że to wydarzenie rozegrało się w tym, a nie innym miejscu? Czyli teraz ja muszę sobie odpowiedzieć na samym początku na takie pytanie, co ja właściwie będę chciał w Ziemi Świętej robić. Czy idę takim szlakiem ściśle archeologicznym, czyli szukam dokładnie faktów udowodnienia miejsc, czy też troszeczkę pozwalam sobie jakby zedrzeć takiego napięcia, go troszeczkę zniwelować, może tak lepiej powiedzieć, na zasadzie, że ja szukam tła, chcę zobaczyć świat, to co z niego zostało, to co jest jakby tym tłem Biblii. A druga sprawa, no nie wyobrażam sobie bycia w Ziemi Świętej bez tekstu Biblii. Bez tego, by otwierać karty, czytać, by właściwie tekst biblijny oprowadzał. Jeżeli tak, Biblia jest księgą potężną. Biblia ma zasób olbrzymich ilości wydarzeń. To jest czas, trzeba dokonać jakiegoś wyboru. Nie da się wszystkiego na początek zrobić naraz. Zresztą za każdym razem można powiedzieć, coś można wybrać. Czyli studia w tym momencie daje możliwość tego wybrania sobie przynajmniej kilku punktów, które potem pozwalają wejść w samą Ziemię Świętą, które jakby pozwalają na nowo trochę czytać Biblię w kontekście Ziemi Świętej.
Dobrze, pójdźmy może teraz w troszkę innym kierunku. Na czym polega różnica w przygotowaniu zwykłego pielgrzyma, a przygotowania przewodnika po Ziemi Świętej.
Pytanie
to
szerokie.
Przy okazji trzeba nadmienić, tak. Jak to się stało, że ksiądz został przewodnikiem po Ziemi Świętej.
Jak to się stało, że zostałem pierwszym przewodnikiem po Ziemi Świętej? Czyli może zaczniemy najpierw od tego. Otóż jest to tak, że coś jest za coś. Czyli innymi słowy, kiedy nas zaproszono do wyjazdu do Ziemi Świętej, to przyszło to, jak powiedziałbym, przysłowiowej ślepej kurze ziarn. To znaczy, po prostu okazało się, że biuro nam funduje możliwość wyjazdu do Ziemi Świętej. No to ładnie, drzwi się otwierają w taki sposób, to trzeba w nie wejść, prawda? Ale zawsze w czymś bywa haczyk. Otóż okazało się, że każdy z nas miał zadanie przygotować sobie jedno z miejsc, jedno z sanktuariów i trzeba było tam pod czujnym okiem promotora oprowadzić grupę. Zrobić coś, czego się nigdy nie robiło i w miejscu, w którym nigdy w życiu się nie było. Prawda? Czyli tutaj jeszcze raz wracam i kwestia studiów, prawda, które dają możliwość troszeczkę poznania od strony teoretycznej realiów Ziemi Świętej i miejsc, ale trzeba było sobie najpierw wziąć jeden, drugi przewodnik. Tutaj dla nas takim punktem odniesienia był akurat wydany wtedy w języku polskim przewodnik Murphy'ego O'Connora, biblisty karmelity, archeologiczny przewodnik po Ziemi Świętej. Taki, który pokazuje Ziemię Świętą kamień po kamieniu, tak bym to powiedział. I gdyby według niego oprowadzić pielgrzymów, to w pewnym momencie zaczyna się parowanie w grupie, bo okazuje się, że od jednej ruiny idziemy do drugiej ruiny, od jednego fundamentu idziemy do drugiego fundamentu i rozróżniamy poszczególne warstwy. W pewnym momencie zaczynają się warstwy już wszystkim mylić i staje się jedna wielka warstwa. Natomiast jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ani się nie oprowadza archeologów, ani się nie robi wykładu dla archeologów. Natomiast chce się umożliwić ludziom pielgrzymowanie, czyli pielgrzymowanie ma to do siebie, że zawsze ma być kwestią spotkania człowieka z Bogiem. Spotkania człowieka z Bogiem przez Ziemię Świętą. Czyli w związku z tym trzeba też pomyśleć o tej perspektywie duchowej. O tej perspektywie, w jaki sposób to miejsce może pomóc słuchać Ewangelii, słuchać Pisma Świętego, dać człowiekowi możliwość modlitwy. Prawda? I każdy z nas taki chrzest bojowy przechodził. Mnie przypadło w udziale Kafarnaum. Na szczęście tutaj Pan Bóg posłał mi anioła stróża w postaci kolegi, który studiował. I w czasie, kiedy były kupowane bilety, on takim błyskawicznym torem oprowadził mnie, w sensie pokazując, gdzie, co, w którym miejscu jest, co ja do tej pory znałem tylko z planu, co już w tym momencie było rzeczą łatwiejszą, czyli sprawdza się to, co Biblia mówi, że Pan Bóg pośle anioła przed tobą. To wierzę, że to przychodzi w sposób bardzo, bardzo konkretny, bardzo realny i nie zawsze anioł musi mieć tą postać skrzydeł, czy też postać niematerialną. Czasem po prostu funkcjonuje, posługując się, zlecając, jak to anioł, który ma wiele spraw, więc w związku z tym posługuje się konkretnym człowiekiem. Musiało być chyba nie najgorzej, skoro po wszystkim dostałem propozycję tego samego dnia ruszenia z grupą. Oczywiście to jest tak, że potem dopiero zdobywa się szlify, a zawsze uczy się na błędach. I to także było i także to było to dojrzewanie. W związku z tym druga część pytania, jak widzicie, przewodnicy są gadułami. Ale taka jest też nasza praca. Druga część pytania, czym się różni przygotowanie pielgrzyma od przygotowania przewodnika? Pielgrzym ma ten komfort, że jest oprowadzany. Pielgrzym ma prawo powiedzieć, ruszam w drogę. Oczywiście podpisuje z biurem pielgrzymkowym umowę, decyduje się na wybór konkretnej trasy, ale mam prawo oczekiwać. Mam prawo oczekiwać tego, że przewodnik mnie zabierze z lotniska i z nim na lotnisko wrócę. Mam prawo oczekiwać tego, że przewodnik pokazuje mi na miarę swoich możliwości konkretne miejsca i pielgrzym ma prawo wziąć listę i odhaczać punkt po punkcie, czy program jest zrealizowany. Prawda? Teraz bardzo często jest tak, że ludzie nie zdają sobie kompletnie sprawy, że Ziemia Święta jest mała, sanktuaria są niewielkie i teraz nie ma tego, jak dajmy na to, ruszamy na pielgrzymkę w Polsce i z trasy jesteśmy w stanie zadzwonić do, dajmy na to, sanktuarium w Kodniu, że chcielibyśmy dzisiaj odprawić mszę świętą i kiedy, mniej więcej jak przyjedziemy za 2 godziny. Tego w Ziemi Świętej nie ma. Dlatego, że wyobraźcie sobie, gdyby teraz z kilku krajów przyjeżdżało kilka grup, do tego jeszcze różnych wyznań i nagle w jednym miejscu oni wszyscy chcą być. To w tym momencie prawdopodobnie mogłaby być za chwilę wojna religijna. Tak? Otóż sanktuaria w Ziemi Świętej funkcjonują jak szwajcarski zegarek. I to dotyczy otwarcia sanktuarium, zamknięcia sanktuarium, przerwy na odpoczynek. To dotyczy także czasu odprawiania mszy świętych. Czyli wszędzie tam, gdzie są msze święte, są rezerwacje, otrzymuje się bilet, którego zgubić nie wolno. Ja przyznam się, że zawsze robię sobie teraz ksero tego biletu, dlatego że ja muszę się okazać nie tylko tym, że msza święta jest zarezerwowana, że ja jestem tym, komu ta msza święta została zarezerwowana, przypisana. Jeśli 10 minut się spóźniam bez uprzedzenia, to znaczy, że kto inny ma prawo w moje miejsce wejść. Na ogół gospodarze tego prawa nie używają, jak starając się udostępnić mimo wszystko to miejsce, ale ja wtedy muszę skończyć o tej godzinie, o której mam wypisane na bilecie. Prawda? Ja muszę pomyśleć, żeby tak oprowadzić ludzi, żebyśmy w trakcie, bo mamy zwyczaj, najczęściej tego pilnujemy, żebyśmy mogli zjeść obiad i między obiadem a kolacją musi minąć odpowiedni czas. Czyli nie mogę zrobić tak, że będą 3 posiłki dziennie, prawda, w programie, ale z racji zwiedzania i godzin nagle się okaże, że na obiad to my przyjedziemy na 16.30, a kolacja będzie o 18.00. Prawda? Czyli muszę także zadbać i o tą stronę i ducha, i ciała, i logistyki. Ponadto jeszcze też wsłuchać się w to, co załóżmy będzie do uzgodnienia, jeśli chodzi o kwestię trasy z kierowcą, ponieważ ja przyjeżdżam do kraju, w którym ja na co dzień samochodem się nie poruszam. Ja bezpośrednio realiów tego kraju w danej chwili nie znam. Kierowca go zna. I zawsze, jeżeli przewodnik ma troszeczkę oleju w głowie, to wie, że warto kierowcy w pewnych rzeczach posłuchać. My ustalamy sprawę zawsze tak. Ja mam pewną wiedzę dotyczącą sanktuariów, on ma wiedzę dotyczącą trasy, mimo że po jakimś tam czasie to już mniej więcej wiem, którędy jechać, ale on wie, co się w danym momencie dzieje. On wie, że o tej czy o tej godzinie w tym czy tym miejscu będzie korek i zawsze przyznam się, ile razy pokornie słuchałem swojego kierowcy, oczywiście mając już doświadczenie, wiedząc co i jak, dlatego że na początku, jak się przyjeżdża jeszcze tak troszkę z innej beczki, to bywają kierowcy, którzy też próbują przewodnika, co ewentualnie można. W jakiej formie my będziemy pracowali? Czy my będziemy pracowali w formie turystycznej, to znaczy na zasadzie takiej, że liczy się nasz czas, czy my pracujemy w formie pielgrzymkowej? Prawda? W tej chwili już jest taka grupa kierowców, którzy swoją pracę znają, wiedzą. Także to są te wszystkie elementy i ponadto zawsze jest sytuacja taka, w której trzeba zabrać 37 rzeczy i pół oraz 15 więcej. To znaczy jakąś rezerwę dotyczącą medykamentów, lekarstw, które trzeba mieć dla siebie i dla grupy. Trzeba pomyśleć o jakimś zapasowym swoim stroju, dlatego że poza sytuacją strojów do sanktuarium, ja reprezentuję grupy. W jakiś sposób przyzwoity muszę wyglądać, ale druga sprawa, jak coś się podrze, coś się zepsuje, nie zawsze jest czas, żeby to kupić. Trzeba mieć w zapasie. Więc i myśli się o i sprawach duchowych, i o przekazaniu pewnych informacji, 15 tysiącach drobiazgów i jeszcze o tym, żeby nie zapomnieć paszportu i legitymacji uprawniającej do oprowadzania.
Malachi Elyon, mi melech malach. Malache HaMelachim HaKadosh Baruch Hu.